Tytuł tygodnia.
Orhan Pamuk, Rudowłosa. Wydawnictwo literackie. Przewodnikiem po tej wspaniałej powieści pochodzącego z Turcji pisarza Orhana Pamuka jest polonista Grzegorz Kotłowski.
Rozważania na temat Rudowłosej Pamuka. Tam jest taki fragment, kiedy główny bohater rozmawia z młodym człowiekiem. Jakie ma pan stosunki z ojcem? Na odległość. Jeżeli człowiek zada sobie pytanie, jakie ma relacje z ojcem? No to już oczekuje nas chyba dosyć długa chwila milczenia, chyba że ktoś ma rewelacyjne. Ale główny bohater tej powieści, Cem Celik, tych relacji z ojcem nie ma, ponieważ ojciec znika z jego życia. A później, kiedy się pojawia mistrz Mahmud, który pełni rolę jego ojca, to on w pewien sposób o mało co nie przyczynia się do jego śmierci. Czyli jakie ma pan stosunki z ojcem na odległość? Jakie ja mam stosunki z własnym ojcem, jakie ty masz? To jest bardzo dobre pytanie.
Fragmenty powieści Orhana Pamuka Rudowłosa czyta aktor Mariusz Adamski.
Do pala przywiązał sznurek, na którego drugim końcu umieścił ostry gwóźdź. Powiedział, że sznurek ma długość metra. Na takiej glebie jak tu nie dałoby się zbudować kamiennej cembrowiny. Obramowanie studni miało być wykonane z betonu. Grubość betonowej ściany miała wynieść 20-25 cm. Za pomocą napiętego sznurka zaczął zataczać gwoździem okrąg o średnicy 2 metrów, a właściwie wyznaczał gwoździem jedynie punkty na ziemi. Dopiero Ali i ja starannie połączyliśmy je ciągłą linią. Okrąg wyznaczający granice studni musi być regularny, powiedział mistrz Mahmud. Jeśli nie będzie idealny, jeśli nie będzie miał jakiejś załomy czy rogi, cembrowina się nie utrzyma i się osunie. To wtedy po raz pierwszy usłyszałem o lęku przed osunięciem się ziemi. Kilofem i łopatą zaczęliśmy wydobywać ziemię z wnętrza okręgu. Mistrz kopał, ja czasami też, a czasami ładowałem łopatą ziemię na taczki Alego. Obaj ledwo nadążaliśmy za tempem mistrza. Nie ładuj za dużo na taczki, żebym mógł szybciej wywieźć ziemię i szybciej wrócić. No tak będzie lepiej, mówił Ali. Bywało, że zdyszany. Gdy po niedługim czasie my, dwaj pomocnicy, męczyliśmy się i zwalnialiśmy, ziemia nieustającymi ruchami kilofa wyszarpywana przez mistrza Mahmuta zaczynała zbierać się obok powstającego wykopu. Kiedy usypisko porządnie się rozrastało, mistrz zostawiał narzędzia i kładł się pod rosnącym w pobliżu drzewem oliwkowym. Tam palił papierosa i na nas czekał. Już w pierwszych godzinach pierwszego dnia pojęliśmy, że nasza praca polega na dotrzymywaniu kroku mistrzowi, uważnemu obserwowaniu jego działań i postępowaniu według nich oraz na byciu posłusznym i szybkim wykonywaniu poleceń. Nazajutrz rano, a więc czwartego dnia pracy, za pomocą zakupionego drewna i innych materiałów zmontowaliśmy kołowrót, który przywieźliśmy ze sobą. Kołowrót składał się z wału, na który nawinięta była lina i który po obu stronach miał uchwyty, o jednym brzegu szerokim, a drugim wąskim, ze wsporników z dwóch krzyżujących się podłużnych kawałków drewna oraz z deski, na której wygodnie można było położyć wyciągnięte na górę wiadro. Abym lepiej zrozumiał, jak zbudujemy konstrukcję, mistrz Mahmud wziął kartkę i ze sprawnością, która mnie zaskoczyła, nakreślił na niej ołówkiem dokładny rysunek kołowrotu. Ja i Ali trzymaliśmy kołowrót za dwa uchwyty i wciągaliśmy na górę wiadro, do którego nasz mistrz wsypywał na dole ziemię. Było ono większe niż wiadro na wodę, po brzegi wypełnione ziemią i kamieniami. Stawało się takie ciężkie, że we dwóch obracaliśmy kołowrót z ogromnym trudem. Trzeba było wielkiej siły, a także sporej zręczności, bo wiadro, które znalazło się na naszym poziomie, złapać za brzeg, przenieść je na deskę, a następnie, uważając, by nie zdjąć go z haka, ustawić na niej, delikatnie poluzowawszy linę. Za każdym razem, gdy bez żadnych nieszczęść udawało nam się wciągnąć pełne wiadro na górę i postawić je na miejscu, wymienialiśmy się z Alim spojrzeniami, gratulując sobie wzajemnie sukcesu i oddychaliśmy z ulgą. Następnie obaj braliśmy łopaty i pośpiesznie przenosiliśmy trochę ziemi do taczek. A gdy wiadro robiło się nieco lżejsze, chwytaliśmy je z dwóch stron i przesypywaliśmy resztę jego zawartości. Później, kiedy wiadro, które ostrożnie spuszczałem na dół, zbliżało się do mistrza, wołałem, tak jak mi polecił, uwaga! Mistrz Mahmud odkładał kilof i nie ściągając wiadra z liny, stawiał je na dnie wykopu, po czym szybko wsypywał do niego łopatą wybraną wcześniej ziemię. pierwszych dniach słyszałem z góry, jak wymachując kilofem albo łopatą z zapałem, a nawet w gniewie, wykrzykuje przy każdym ruchu krótkie ha! Jednakże w miarę jak wraz z postępem prac zbliżał się do środka ziemi w tempie metra dziennie, dosłyszenie owych krzyków stawało się coraz trudniejsze. Za każdym razem po wypełnieniu wiadra mistrz Mahmud wołał z dołu ciągnij, zwykle nie unosząc nawet głowy. Jeśli obaj z Alim byliśmy gotowi, natychmiast zrzucaliśmy się do uchwytów kołowrotu i zaczynaliśmy wciągać ciężkie, wyładowane ziemią wiadro. Czasami Ali zamyślał się i reagował na wezwanie dopiero po chwili, a ja czekałem na niego, gdyż obracanie korbą samemu było zbyt trudne. Niekiedy znów mistrz zwalniał, a Ali zjawiał się przy kołowrocie wcześniej. Z zapartym tchem obserwowaliśmy wówczas, jak studniarz napełnia ziemią wiadro. Te chwile oczekiwania stanowiły dla nas jedyną okazję, by podczas ciężkiej pracy nieco odetchnąć, i zamienialiśmy wówczas ze sobą kilka słów. Już na samym początku zrozumiałem jednak, że nie mogę go pytać